Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii wybijają się słowa, które mówią apostołowie do Jezusa. Wszyscy Cię szukają. Oby te słowa odnosiły się do nas podczas tej Eucharystii, że przyszliśmy tu szukać Chrystusa, bo to jest wielka tajemnica Syna Bożego, że jest tu tak blisko, jest w Eucharystii, w Słowie Bożym, nienamacalnie, dotykalnie, sakramentalnie możemy Go spotkać, a z drugiej strony jest ciągle tak daleki dla naszych serc, dla naszego życia. Wszyscy Cię szukają. Niech nasze uczestnictwo we mszy świętej będzie właśnie takim poszukiwaniem spotkania z dobrym Bogiem. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy Cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj są trudne czytania o bardzo poważnym temacie. Wprawdzie na początku Ewangelii pojawia się to zaczarowane słowo teściowa, które na twarzach niektórych panów wywołuje tajemniczy uśmiech bądź zadumę. Ale jeśli ktoś się spodziewał, że podejmę ten radosny temat, trudny temat, to dzisiaj nie. 3 lata temu, pamiętam, mówiłem o teściowej, jak były te czytania. Dlaczego mówię, że są trudne? Bo mówią o cierpieniu. Teściowa właśnie leżała w gorączce, całe miasto zebrane u drzwi, przynosili mu wszystkich chorych. On uzdrowił wielu, ale nie wszystkich. No i to czytanie pierwsze z Księgi Hioba. Szczególnie, każde cierpienie jest bolesne i trudne, ale to szczególnie, bo spadło na Hioba tak nagle, spadło na Hioba tak ogromne cierpienie, stracił wszystkich najbliższych, cały majątek, cały sens życia i niezasłużenie. Zupełnie był czysty i niewinny, wręcz bardzo pobożny i to jego to dotknęło. I jeszcze co ciekawe, jak Państwo pamiętacie, początek Księgi Hioba, to tam diabeł mówi, z Panem Bogiem rozmawia, no i taki układ zawierają, że diabeł Hioba sprawdzi, a Pan Bóg mu pozwoli, tylko mówi: życia mu nie zabieraj, ale możesz zrobić z nim, co chcesz. Drodzy bracia i siostry, czy zauważacie, że to Pan Bóg wypada bardzo niekorzystnie? Tak jakby ojciec spotkał się z jakimiś bandziorami i mówił: sprawdźcie mojego syna, nie zabijajcie go, ale możecie go stłuc. Zabierzcie mu pieniądze, połamcie mu ręce, nogi, tylko go nie zabijajcie. No powiedzieliśmy, to ojciec jest? To jest ojciec, który dopuszcza bandziorów do ukochanego dziecka? A Bóg mówi do szatana: sprawdź Hioba. I to mnie skłoniło do tego, żeby dzisiaj podjąć temat naszych fałszywych wyobrażeń Pana Boga. Bo drodzy bracia i siostry, chociaż ja jestem prawie przekonany, że nikt z nas wprost nie mówi, że Bóg mu się nie podoba, że Pan Bóg źle postępuje, że to jest, przepraszam, nawet podłe. Ale gdzieś w głębi serca my coś takiego możemy czuć i nie jeden człowiek odszedł od Kościoła, myślę, że w związku z tym, że gdzieś w głębi serca nosił taki oskarżający obraz Pana Boga. Ja chciałbym powiedzieć o największym oskarżeniu, jakie się Panu Bogu przytrafia słyszeć z ludzkich ust. Mianowicie, że Pan Bóg to jest taki ojciec, który chciał, żeby jego syn poszedł na krzyż. To można usłyszeć i w kazaniach, przeczytać w książkach i usłyszeć w jakichś pieśniach pobożnych, że ojciec no, chciał, żeby ten syn złożył ofiarę na krzyżu. Drodzy Państwo, powiedzmy sobie wprost, co to jest za ojciec? Wyobraźmy sobie, że jeszcze on miał złożyć tę ofiarę nie za swoje grzechy, bo Jezus jest nieczysty i niewinny, tylko za grzechy innych ludzi. Przepraszam, gdyby jakiemuś panu jakieś łobuziaki porysowały samochód, czy zniszczyły mu samochód. A on powiedział, no ktoś musi z tego powodu wycierpieć. To może mój syn pójdzie cierpieć. Chłopak trafia na ortopedię, zwija się z bólu, a tata stoi i mówi, no jeszcze 2 dni ci zostały. No cierp, ja, niech cię boli, jeszcze ci dzień został. No dobra, 3 dni, no to już odcierpiałeś. Przepraszam, każdy powiedział, to jest sadysta, nie ojciec, to jest jakiś nienormalny człowiek. No jak można się syna posłać na cierpienie? On te prawa ustanowił. Jest Bogiem Wszechmogącym. Drodzy bracia i siostry, jeśli chodzi o to cierpienie Syna Bożego, jakoby z upodobania Boga Ojca, to sprawa ma się tak. Pan Bóg jest, mówię wam to często, przeogromnym miłośnikiem wolności. Jest, chciałbym się powiedzieć, przewrażliwiony, ale nie przewrażliwiony. Jest bardzo wrażliwy na punkcie wolności. I kiedy Adam i Ewa powiedzieli mu, nie ufamy ci, ufamy demonowi, Pan Bóg powiedział, zrobił co zrobił, odsunął się. Ale oczywiście zaczął akcję ratunkową. I teraz jeśli my mamy wrócić do Pana Boga, to ktoś z nas musi Panu powiedzieć, Bogu, całą swoją wolnością, my chcemy do Ciebie wrócić. Drodzy bracia i siostry, my też jesteśmy miłośnikami wolności. Chłopak, jak się spotyka z dziewczyną, dziewczyna z chłopakiem, to a te kwiaty kupiłeś to z miłości, ale nie bezinteresownie. A on mówi, guzik mi przyszyj. A, to tobie o guzik chodziło, a nie o miłość. Jesteśmy bardzo wrażliwi, że ktoś jest przymuszony, ktoś chcemy też, żebyśmy my byli kochani z wolnego wyboru, z pełni wolności. Ciągle to sprawdza chłopak i dziewczyna. Mąż i żona sprawdzają, rodzice i dzieci sprawdzają, czy to jest z wolności. Ja państwu kiedyś mówiłem, że niosłem tomik poezji księdza Jana Twardowskiego, siostra zakonna siedziała w kancelarii, ja mówię to dla siostry. A czy ksiądz to kupił, czy dostał? Od razu pierwsze pytanie. Ja to doskonale pytanie rozumiem. Nie daj Boże, jak się komuś wyrwie do kobiety, masz tutaj taką mam szkatułkę dla ciebie, bo nie mam co z nią zrobić. O, przepraszam. To już się nie liczy. Natomiast jak ty żeś za tą szkatułką jeździł do Krakowa i pokaleczyłeś się i cię konduktor złapał bez biletu, a no to szkatułka ma wartość. Pan Bóg mówi tak. Ja bo oczywiście parafrazuję. Ja do was wrócę, tylko poproście mnie. Na 100%, że chcecie, żebym ja wrócił. I tu się zaczyna kłopot, bo ludzie przez grzech pierworodny tak dostali pałką w łeb, że nikt z nas, że nie ma takiego człowieka na świecie, który by Bogu powiedział w 100%, tak, Panie Boże, chcemy Ciebie. Przepraszam, jak teraz stoimy na mszy świętej, wszyscy chcemy Boga, bo żeśmy tu przyszli. Ale przyznajcie, że nasza myśl odpłynie, że tak chcemy Boga, trochę nam się tu dłuży w kościele, że tak chcemy Boga, ale myślą jesteśmy poza Kościołem, tam czegoś jeszcze bardziej chcemy. I przepraszam, dam taki przykład. Wyobraźcie sobie, że no nie trzeba sobie wyobrażać, bo to pamiętamy. Jest gdzieś powódź, dramat, wielu ludzi straciło dom, a ktoś z was jest bogatym człowiekiem i mówi, pojadę na te tereny powodziowe i odbuduję jeden dom. Przychodzicie do domu, siedzi rodzina, biadolą, narzekają, bo nie ma domu, w strasznych warunkach żyją i wy mówicie, odbuduję wam ten dom. A ten młody syn wstaje, mówi, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Proszę pana, ja idę na piwo, potem na dyskotekę, potem z kumplami jadę na ryby. To pan wpadnie kiedyś w przyszłym tygodniu, to o tym odbudowie pogadamy. No to wy mówicie do jego rodziców, proszę państwa, chciałem odbudować dom, a oni skłóceni. Dobrze, niech pan odbuduje, tylko mężowi klitkę małą, a mi wielki pokój. Nie, to proszę pana, jej trzeba klitkę małą, mi wielki pokój. I zaczynają się kłócić. I wy widzicie, że przyjechaliście komuś odbudować dom, a to nie ma z kim gadać. Tamten poszedł na piwo, ci się sprzeczają. W końcu ojciec mówi, to niech pan w ogóle tego domu nie odbudowuje. Matka mówi, tak, niech pan nie odbudowuje. I wy chcecie odbudować, proszę państwa, to jest to samo z nami, że Pan Bóg przychodzi, mówi, chce was zbawić, a my sami z siebie kłócimy się, sprzeczamy, fascynujemy się jakimiś głupstwami. I Pan Bóg mówi, z kim ja mam to pogadać? No i weźmy w tym moim przykładzie, że przyjeżdża jakaś córka z miasta, mówi, proszę pana, przepraszam pana za brata, przepraszam pana za rodziców, no oni są jacy są, ale niech pan im ten dom odbuduje. Błagam pana, bo oni inaczej zginą. To samo zrobił Jezus. Przyjechał do nas, stał się człowiekiem i powiedział, ojcze, niech ludzkość wróci do ciebie. I Bóg, Jezus Chrystus to powiedział całym swoim życiem. Chrystus się nie narodził po to, żeby umrzeć. Gdyby sens był, że Jezus ma umrzeć, to by zginął jako młodzianek w Betlejem od mieczy Heroda. On przyszedł, żeby żyć i pokazywać ludziom piękno, prawdę, miłość. A że w świecie skażonym przez grzech od razu nadział się na kontrę szatana, to chyba nikogo nie dziwi. Państwo wiecie, kto chce w tym świecie żyć dobrze, natychmiast dostanie kontrę szatana. Ksiądz Popiełuszko, Jan Paweł II. Spróbujcie jutro wstać i mówić ludziom prawdę i być szczerymi i być doskonałymi i południe nie nastąpi, a dostaniecie po głowie, bo taki jest świat. I Jezus od razu był na oku, szatan go miał na oku, że ten człowiek zaczyna tutaj mu mieszać w królestwie szatana na świecie. Więc ja chcę tylko pokazać, że to, że Jezus został krzyżowany, to była konsekwencja tego, co było istotne. Pokazywał miłość całym życiem, nie popełnił najmniejszego grzechu. Szedł w 100% jako człowiek ku Bogu, ku Jego woli, ku Jego prawdzie. I o to Bogu Ojcu chodziło, żeby ktoś to zrobił. A powtarzam, że zginął, no to wszyscy prawi i uczciwi ludzie mają na świecie kłopoty. Wszyscy prawi i uczciwi ludzie. Ale nie, proszę Państwa, o samo cierpienie chodzi. To nie było tak, że Bóg Ojciec powiedział: synu, idź i masz cierpieć. Nie o to chodzi. Proszę Państwa, to jest, w świecie mamy takie sytuacje. Jakaś babcia mówi do wnuczka: wnuczku, czy skopałbyś mi ogródek? No skopię ci, babciu. No i chłopak parę godzin z łopatą pracował. Przyszedł do babci, no spocony, zmęczony, babcia mówi: spociłeś się? A to dobrze. A ręce cię bolą? A to dobrze. Skaleczyłeś się? A to dobrze. Powiedzieliśmy, że to głupia kobieta? On skopał ten ogródek i się skaleczył, i nogi go bolą, i ledwo na nogach stoi, i babcia nad tym ubolewa. Wnusiu, ale że się zmęczył. No ale nie było innego wyjścia, jak ten ogródek skopać. Cierpienie jest konsekwencją tego, że w tym świecie się pokazuje miłość. Bóg nie miał żadnej radości, upodobania, że Jego Syn tak cierpiał. Tylko jeśli miał do końca swojego życia mówić Bogu tak, to jeszcze na krzyżu, kiedy Go krzyżowali i zabijali, On mówił Bogu tak i pokazywał miłość. I dzięki temu, że jako jedyny człowiek w dziejach ludzkości dokonał takiego dzieła, takiego aktu miłości, zbawił świat i pozwolił nam wrócić do Ojca. Drodzy bracia i siostry, my stoimy tutaj w kościele, przyszliśmy się modlić do Boga, zwrócić się do Niego. I powinniśmy być przerażeni. Kto z nas na 100% odda Bogu wszystko? Kto w minionym tygodniu nie popełnił grzechu? Kto w minionym tygodniu wypełnił wolę Boga do końca? Nikt, przepraszam, że tak powiem. Nikt, ani ja, ani wy. Ale jest tu Jezus. I On za chwilę powie na Ojcu: Boże Ojcze, oni chcą wrócić, a ja jestem jednym z nich. Jestem jak ta siostra, co przyjechała do tej patologicznej rodziny, która się kłóci między sobą i nie chce odbudowania domu. I On za chwilę to powie, już mówi w tej liturgii, w naszym zgromadzeniu. I my się podczepiamy pod Jego tak, pod Jego fiat, pod Jego niech mi się stanie według słowa Twego. Zaraz za tym, że Bóg chciał śmierci swojego Syna i cierpienia, idzie stwierdzenie, które nam się wszystkim przytrafia, że Bóg chce naszego cierpienia. Drodzy bracia i siostry, cierpienie jest naszym doświadczeniem codziennym. Wszyscy otarliśmy się, jeśli nie osobiście, to w osobach naszych bliskich, o chorobę nowotworową, wypadek samochodowy, komuś się spaliło mieszkanie. No i co wtedy mówią ludzie? No kara boska. Ha, ha, ha. Chciało się grzechu, to teraz się ma. No i Pan Bóg już do tej granicy to był cierpliwy. Ale już poza tą granicą to... Niektórzy ludzie mówią wprost: zgrzeszył, spalił się, bo żonę zdradzał, bo do kościoła nie chodził, jeszcze niektórzy mówią. Prosta sprawa. Ktoś żył nie po Bożemu i Pan Bóg mu bób w główkę. A inni mówią jeszcze inaczej. Wiesz, cierpisz, bracie, ale w niebie dostaniesz nagrodę. W niebie Pan Bóg ci to wszystko wynagrodzi. Nie jeden człowiek, który jest sparaliżowany, który leży bez czucia, który ma pęknięty czy złamany kręgosłup, powiedziałby: dziękuję za takie nagrody, które mnie w niebie czekają. Dziękuję. I jak mu się wcale bym nie dziwił. Jeszcze niektórzy mówią: ale cię Pan Bóg musi kochać, że tak cierpisz. Naprawdę, Pan Bóg kogo kocha, to tego krzyżuje. Kogo kocha, tego krzyżuje. I wiesz, to znaczy, że jesteś silny. Bo jak się Pan Bóg ukrzyżował tak mocno, to znaczy, że musisz być silny, bo On silnych tylko krzyżuje. Drodzy Państwo, gdyby tak było, to byśmy wszyscy walnęli na kolana i mówili: Panie Boże, jak jestem słaby. Ja słaby jestem, Panie Boże, słabiutki, najsłabszy na osiedlu jestem. A niektórzy jeszcze mówią, przychodzą do łóżka, do chorego, do szpitala, noga amputowana, oni mówią: wiesz, to jest tajemnica. To jest głęboka tajemnica, wiesz, to jest niewytłumaczalne. Przepraszam, dziękuję za takiego Pana Boga. Dziękuję za takiego Pana Boga, który dotyka cierpieniami ludzi i mówi: tajemnica. mąż żonę uderzył w twarz, mówi: tajemnica, wiesz, kiedyś się to wyjaśni, dlaczego się tak łupnąłem. Nie, drodzy Państwo. To jeszcze się wiąże z takimi wielkimi nieporozumieniami, z tym, że co my uważamy za przekleństwo, a za dobro. Nawet się to nam księżom przydarza. Czytałem o jednym zakonniku, który miał wypadek. Dachował samochodem, ale nic mu się nie stało. I wieczorem siedzi z ojcami, swoimi braćmi przy stole i mówi: żeby nie łaska Boża, to bym dziś już był w niebie. Dobre, nie? Żeby mnie Pan Bóg nie uratował, to bym był w niebie. To jest nasze myślenie. Proszę Państwa, czy Pan Bóg zsyła cierpienia na ludzi, żeby ludzi się otrząsnęli? My nieraz mówimy tak: no Pan Bóg zesłał cierpienie, żebyś się otrzeźwił, żebyś się uratować ci od śmierci duchowej. To Pan Bóg cię dotknął cierpieniem. Pytanie biblijne. Jezus przyszedł nam objawić Boga Ojca. Jezus przyszedł nam pokazać, kim jest Bóg Ojciec. Czy Jezus raz kogoś dotknął cierpieniem? Pocierpisz, to zmiękniesz. Czy Jezus powiedział do świętego Piotra: święty Piotrze, za to, co powiedziałeś pod Cezareą Filipową, 3 dni paki. A tobie, Judaszu, to nogę odetnie. Jak ci nogę odetnie, to zaraz zmiękniesz. Ci się odechce zdrady. Czy ktoś przyszedł do Jezusa z chorą nogą, a odszedł z 2 chorymi nogami? Czy komuś Jezus zesłał pożar na głowę? Czy gdzieś Jezus powiedział: a tą prowincję zaleje woda? Czy Państwo słyszeliście, żeby komuś zesłał cierpienie? Pośrednio tak, bo denerwował faryzeuszy. To oni cierpieli. Jezus nigdy nikogo nie obdarzył cierpieniem. Więc dlaczego my mówimy, że Bóg obdarza cierpieniem? Skąd myśmy to wzięli? Bo my patrzymy się na siebie i produkujemy Boga przez nasze filtry, bo my nieraz kogoś obdarujemy cierpieniem, żeby się opamiętał. Jezus przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Czy śmierć dziecka, nowotwór, wypadek samochodowy, to jest jasność Chrystusa? Czy ci tego doświadczyli? Kto doświadczył cierpienia, często mówi: proszę, wszystko mi się zawaliło. Żona mi umarła, dziecko w szpitalu, wszystko się zawaliło. Jestem w takiej ciemności cierpienia. Czy takie okrutne cierpienie można nazwać światłością Chrystusa? Jeszcze jeden cytat z Pisma Świętego. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna, aby świat potępił, ale by świat został przez Niego zbawiony, uwolniony. Jezus chodził i uzdrawiał, likwidował głód, choroby, cierpienia, a nie dodawał cierpień. Ktoś powie, my nieraz mówimy: no tak, ta tragedia miała sens, miałem wypadek samochodowy, ale Bóg to zesłał, bo ja potem się zmieniłem. Drodzy Państwo, nie mówmy tak. Znacie nazwisko tragicznej postaci Józefa Mengele, nazistowskiego lekarza, który robił potworne badania na 1500 parach bliźniąt. Potworne, okrutne badania na ludziach robił. I przyczyniły się te badania w znacznym stopniu do rozwoju genetyki. Czyli te badania były dobre? Nie, badania były złe. I oby tych wyników rozwijających genetykę nie było. Nie można powiedzieć, że skoro jest jakiś dobry skutek, to zło, którego spowodowało, było dobre. Niektórzy lekarze do dzisiaj mają moralne wątpliwości, czy korzystać z wyników badań doktora Józefa Mengele, bo powstały w wyniku ogromnych cierpień ludzi. Nie jest usprawiedliwieniem. Proszę Państwa, nas może nieszczęście spotkać i z nieszczęścia możemy wyciągnąć dobre wnioski, ale to nie Bóg zesłał na nas to nieszczęście. Nie Bóg. On tego nigdy nie robi. Bóg nie zsyła cierpienia, by wydobyć dobro. Ktoś powie: no dobrze, a susza, a tsunami, a pożary, a powodzie? Czy Bóg przecież ma nad tym władzę i my się do Niego modlimy, żeby zmienić Jego decyzję, żeby nas uchronił od powodzi, ognia, powietrza i wody? Drodzy bracia i siostry, Pan Bóg stworzył świat i mówił, że świat jest dobry, co nie znaczy, że jest bezpieczny. Świat nie jest bezpieczny. Można mieć wypadek samochodowy. Można spaść z giewontu. Można się utopić w jeziorze. I to się dzieje. Można się czymś zatruć grzybami. Może jeden człowiek zabić drugiego. To już jest skutek grzechu pierworodnego. Świat jest dobry, ale nie jest bezpieczny. Powodzie były, są i będą. Pożary były, są i będą. Bóg stworzył świat i mówił: wszystko było dobre. Dlaczego świat jest tak skonstruowany? Żebyśmy my wiedzieli, że są niebezpieczeństwa i uczyli się je omijać. żebyśmy my wiedzieli, że nasze wybory prowadzą do pewnych konsekwencji. Żebyśmy my wiedzieli, że nie wszystko pójdzie w naszym życiu tak, jak sobie zamierzyliśmy. Uczy nas ostrożności, czujności. Państwo wychodzicie przed świętą Annę, patrzycie, jak przychodzicie na ulicę. Patrzycie, czy nie jest ślisko. Gdyby nie było cierpienia, upadków, złamania rąk, byśmy na to w ogóle nie patrzyli. Byśmy byli zarozumiali i zadufani. Patrzymy na to. I Pana Boga nie trzeba błagać, żeby nie zesłał na nas tych rzeczy. Pan Bóg to nie jest Zeus. Zeus to był taki Bóg, co miał humory. Jak był wkurzony, to wybijał ludzi. Jak miał dobry humor, to ich obdarowywał. I ludzie tak rano wstawali, mówili, ciekawie, jaki Zeus ma humor dzisiaj. Trzeba mu jakieś dać ofiary, żeby go przebłagać. Jak się łapówki daje. Pan Bóg jest zawsze dla nas nastawiony na dobro i nie musimy rano sprawdzać, jakie On ma do nas nastawienie. Ma nastawienie czułego Ojca, który pragnie tylko dla nas dobra i nie możemy mówić, trzeba odwrócić wolę Boga. Panie Boże, zmień decyzję, błagamy Cię, niech się to zło nie stanie. Pan Bóg nie strzyła żadnego zła. To po co się modlić? Na modlitwie my nie zmieniamy Boga, my siebie zmieniamy. Święty Jakub napisał w Piśmie Świętym. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, zstępują z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Posłuchajcie, jaki jest Bóg. Nie ma w Nim przemiany ani cienia zmienności. Że Pan Bóg we wtorek mówił, ześlę burzę na Warszawę, a w środę mówi, no nie, zmieniłem zdanie, nie ześlę. Pan Bóg nie zmienia zdania. Pan Bóg nie zmienia zdania. My się modlimy, żebyśmy my nauczyli się zaufania do Pana, zaufności do Pana Boga. Drodzy bracia i siostry, powtarzam, nie można się modlić o to, bo tak nigdy nie będzie, żeby nie było nieszczęść na ziemi, pożarów, powodzi, że ktoś spadnie w górach. To się będzie działo. O co się mamy modlić? Panie Boże, jak przyjdzie powódź albo pożar, to daj nam odwagę i męstwo. Żebyśmy pomagali sąsiadom. Teraz daj, żeby ludzie na terenach powodziowych zgromadzili różnego rodzaju sprzęty potrzebne, jak przyjdzie powódź. Urzędnikom daj, żeby nie dawali zezwoleń na zalewowych terenach, żeby się ludzie budowali. Ludziom daj siłę, solidarność, żeby nasza straż pożarna była mocna, żeby nasze wojsko było mocne, a nam otwarte serca, że jak gdzieś kiedyś powódź się stanie, czy ktoś się spali, żebyśmy pospieszyli mu z pomocą. O to się trzeba modlić. My się mamy zmienić. Te różne kłopoty, które są na ziemi, mają nas zmieniać. Przeczytałem w tym tygodniu w Rzeczpospolitej artykuł o supernowoczesnym bombowcu, czy tam samolocie, myśliwcu amerykańskim. F-35. Czy Państwo wiecie, ile taki jeden samolot kosztuje? 156 milionów dolarów. Jeden samolot. A czy wiecie, ile armia amerykańska zamówiła takich samolotów? 2200. A czy wiecie, ile takich samolotów będzie w Chinach, we Francji, w Niemczech? 156 milionów jeden. A my mówimy, Panie Boże, żeby dzieci nie głodowały, zrób coś. To my mamy ten świat zmienić. Żeby taki jeden samolot poszedł na Radom, drugi na Zieloną Górę, a trzeci na Nowy Targ. I żeby pobudować szpitale, domy dziecka. Drodzy Państwo, o to się trzeba modlić. To jest nasz problem. To my się mamy zmienić, a nie Pan Bóg. O którym niektórzy myślą, że ludzie zapomniał o ludziach. Benedykt XVI napisał w pierwszej encyklice Deus Caritas Est. Posłuchajcie. Chrześcijanin, który się modli, nie chce korygować planów Bożych, ani zmieniać tego, co Bóg przewidział. Pragnie czegoś więcej. Spotkania z Ojcem, z Jezusem Chrystusem, prosząc, aby On był obecny z pociechą Ducha w Nim i w Jego pracy. My nie chcemy zmieniać Pana Boga. Zresztą przeczytałem też w tygodniu, bo szukałem troszeczkę materiałów do tych myśli. Szukałem, drodzy Państwo, i znalazłem bardzo ciekawą wypowiedź ojca Salija. Bóg nie lubi naruszać naturalnego biegu rzeczy, ani praw fizyki i biologii, ani praw rządzących dobrem i złem. Nie lubi nie dlatego, że ma takie widzimisię, ale dlatego, że jest miłością i drogą cierpliwej miłości, bez zewnętrznych nacisków, prowadzi świat do zbawienia. Ostateczne jednak dno bytu należy bezwzględnie do Boga i żaden zbrodniarz, nawet szatan, nie może bez mojego udziału wyrządzić mi krzywdy ostatecznej, nie może zabić mojej duszy. Czy to nie jest cud? Ale Bóg, mówi ojciec Sali, nie ma upodobania w naruszaniu naturalnego biegu rzeczy. Bóg chce, żebyśmy my się zmieniali w tym naturalnym biegu rzeczy, który nam dał, żebyśmy wzrastali w świętości. Proszę Państwa, nieraz chcemy tą modlitwą załatwić, żeby Pan Bóg coś za nas zrobił, a On by był niedobrym ojcem, gdyby za nas zrobił. Jakaś, przepraszam, niewiasta, która jest tak zwanym singlem, może się modlić: Panie Boże, daj mi męża, no daj mi męża. I tak sobie wyobraża, że listonosz zastuka. Przyniosłem Pani polecony. A ile Pan ma lat? 5 lat więcej od Pani. A ile Pan zarabia? 8 tysięcy. A jakie się Panu kobiety podobają? Tak jak Pani. A wyjdzie Pan za mnie? No właśnie na to czekam. I siedziałam w domu, listonosz przyszedł, no i jestem żoną listonosza. Bo tak Pan Bóg wymodlił. Może być odwrotnie, że hydraulik przyszedł. Może być odwrotnie, że pielęgniarka przyszła do faceta, co się modliło żonę. Idealnie jego typ, Panie Boże, no nawet włosy tak ścięte, jak sobie marzyłem. Pan Bóg mówi: świat jest, jaki jest. O męża dobrego trudno, o żonę dobrą trudno. Musisz się naprawdę napracować. Ja przepraszam, zawsze jak podnoszę ten wątek, to dostaję w poniedziałek e-maile, że proszę księdza, ja się starałam i naprawdę to nie moja wina. Ja wiem, że to nie jest wina kobiet, że są samotne. Ale nie jedna kobieta, nie jeden mężczyzna naprawdę nie pracuje nad sobą. Nie pracuje nad sobą. I to nie tylko w wymiarze znalezienia partnera, w wielu innych sprawach. Pan Bóg nie zrobi za nas różnych rzeczy. Trzeba wyjść z pychy, narzekania. Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz powtórzę, dlaczego świat jest trudny sam z siebie. Bo lepsze jest życie z trudami, z szarpaniem się, z niepokojami, które prowadzi do otwartości. Ilu z nas musiało poprosić przyjaciela o pomoc, bo mieliśmy już takie zamieszanie w życiu, że zadzwoniłem, powiedziałem: słuchaj stary, no strasznie mi głupio, ale pomóż mi. Pomóż mi, bo nie daję rady. To jest o wiele lepsze, niż ktoś ma życie ułożone, porządeczek, koszule, kalesonki na tej półce, płyty tutaj, wszystko posprzątane i nikogo nie potrzebuje i ja nikomu nie jestem potrzebny. To jest o wiele gorsze. Lepsze są szarpania i kłopoty, bo to nas rozwija. Drodzy bracia i siostry, jeszcze jeden temat, bo ktoś powie: no proszę księdza, ksiądz mówi, że Pan Bóg nie narusza natury, a przecież cuda czynił. Czy zauważyliście tak? Przecież jeśli Pan Bóg, jeśli Jezus Chrystus jest Bogiem i ma w sobie boską moc, to może wszystko. Bóg może wszystko. A Pan Jezus przyszedł do Kafarnału i nie mógł zrobić cudu. No jak to? Bóg nie może czegoś zrobić? A no właśnie. Podeszła kobieta cierpiąca na krwotok, dotknęła się Jezusa i została uzdrowiona, a Jezus się dopiero zorientował, że ktoś się go dotknął. No to jak to? On ją uzdrowił, a nie wiedział, że ona się go z tyłu dotyka? Jezus mówi do człowieka uzdrowionego: idź, twoja wiara cię ocaliła. Nie ja cię ocaliłem. Twoja wiara cię ocaliła. Z tym robieniem cudów przez Pana Jezusa to jest bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa, że się pierw przyglądał, czy człowiek ma wiarę. Jakby chciał powiedzieć, że on coś w człowieku wzbudzał, że człowiek sam siebie uzdrawiał. Taką miał moc. I tu jeszcze jeden cytat z ojca Salia, który mnie bardzo zaskoczył, mimo że się teologią zajmuje już 30 lat. Czy przez swoje cuda Chrystus łamał albo zawieszał prawa natury? Otóż nie. Nawet kiedy wskrzesił rozkładającego się już Łazarza, nie działał wbrew prawom natury ani obok nich. On wówczas objawił nową naturę. Tę naturę, która już nie będzie panowała nad człowiekiem ani go sobą przygniatała. Dlatego, że człowiek wyzwolony z grzechu i potężny swoją jednością z Bogiem będzie panował nad nią, a ona przez to będzie wywyższona i uszlachetniona. Również inne cuda Chrystusa objawiały tę naturę czasu eschatologicznego, naturę nowego stworzenia. Zarówno cud chodzenia po wodzie, jak cud przejścia mimo zamkniętych drzwi. I to także sobie zapamiętajmy. Cud nigdy nie łamie praw natury, ani ich nie zawiesza. Cud jedynie bardziej lub mniej ujawnia ostateczną sytuację natury w świecie bez reszty zwróconym ku Bogu. W nowym niebie i na nowej ziemi będziemy wszyscy chodzić po wodzie. Będziemy sobie zamieniać wodę w wino i będziemy sobie morze uspokajać. I ci, których Jezus spotkał, jakby antycypowali to, co kiedyś ludzkość będzie powszechnie potrafiła robić. I każdy człowiek. Ale to nie Bóg. To człowiek sam w sobie miał taką wiarę i takie zaufanie. A ci, którzy tej wiary nie mieli, jak ci w Kafarnaum, nie potrafili tego zrobić i nie potrafili tego doznać. Drodzy bracia i siostry, Bóg dał świat piękny i niebezpieczny. Adam też pracował. W raju był ból, ale nie było cierpienia. Już ten temat zostawimy trochę na boku. Adam był człowiekiem wielkiego ducha. Był człowiek szczęśliwy, aż nagle nastąpiła zdrada Lucyfera, anioła, który miał się ludźmi opiekować, i on przeszedł na wrogą nam stronę. I ktoś mówi, no to teraz ich Pan Bóg go... Ja pamiętam, jak w szkole podstawowej szturchałem kumpla na religii i mówiłem, zapytaj księdza, dlaczego Bóg nie zabije diabła. Miałem wtedy 14 lat. Zapytaj księdza, dlaczego Bóg nie zabije diabła. Jaki byłby święty spokój. Bo Bóg nie zmienia reguł w czasie gry. Bóg nie zmienia reguł. A mógłby Pan Bóg zmienić świat? Żebyśmy wszyscy mieli kasę, zdrowie, urodę i nie cierpieli? Nie, nie zmieni. Dlaczego? Drodzy Państwo, macie dzieci, synów i córki. A gdybym Wam poradził tak. Chcesz, żeby Twoja córka była prymuską w szkole? No proszę księdza, w jaki sposób? Zapis ją do szkoły specjalnej. Od jutra staje się prymuską. 5 do 5 doda. Pierwiastek z 4 wyciągnie. No ksiądz nie żartuje, do jakiejś specjalnej. Ja chcę, żeby ona była prymuską w normalnej szkole. Że moja córka skończyła normalny uniwersytet. Tak, i Pan Bóg nie chce nam zrobić ze świata szkoły specjalnej. Ci pokrzywy od jutra przestają kuć. Wilki zaczynają jeść kapustę. W bankach kredyty 0,4% bez ograniczeń. Arkadia otwarta. Od 9 do 12 zakupy za darmo. Wiecie, co by to było? Szkoła specjalna. W następnym pokoleniu już ludzkość by była przygłupami wszystkimi. Więc mamy Ziemia jest uniwersytetem na poziomie, drodzy Państwo. Ziemia to jest uniwersytet na poziomie i Pan Bóg nie zmienia reguł. Pan Bóg zrobił jedną ciekawą rzecz po zdradzie szatana i po grzechu Adama i Ewy. Ja przepraszam, jeszcze jeden przykład. Zauważmy, że dwie drużyny piłkarskie mają grać mecz. I wieczoru poprzedzającego mecz jedna drużyna piłkarska się struła. Czy to przeciwnicy im coś dosypali? No wszyscy latali wiadomo gdzie. No i rano mecz. Jedna drużyna wypoczęta, a druga drużyna ledwo na nogach stoi. Czy ta drużyna słaba podejdzie do sędziego i powie, panie sędzio, zmieńmy trochę zasady walki. No, bramkę im powiększmy trochę. Może niech 5 z nich zejdzie z boiska. Będzie 11-6. Żaden sędzia się na to nie zgodzi. Jeśli, proszę Państwa, mówię całkiem poważnie. Jeśli się jakaś drużyna struje, wystawcie rezerwowych, ale nie możemy zmienić reguł gry w piłkę. Tylko sędzia zrobił coś jednego. Powiedział, wiecie co, widzę, że jesteście słabi i że przegracie ten mecz. To ja przestanę być sędzią, wstąpię szybko do waszego klubu, podpiszę akceptację i stanę na waszej bramce. I Chrystus powiedział, ja wam reguł gry nie zmienię. Będą choroby, nowotwory, spadanie z przepaści ze skał, wypadki samochodowe i kolejowe. Ale ja stanę na waszej bramce i będę najlepszym obrońcą i będę was bronił przed demonem, przed śmiercią i zwątpieniem. I to Chrystus zrobił, ale zasad gry nie zmienił. I wrócę do tego demona. Drodzy bracia i siostry, Pan Bóg nie nasyła na nas demona, mówiąc, diable, sprawdź go. Pan Bóg nas pozostawił w świecie, gdzie demon jest. Będziecie wielcy, jeśli go pokonacie moją mocą, a ja będę z wami. A ja będę z wami. Pan Bóg ryzykuje nas stwarzając i wpuszczając na ten świat. A czy wy nie ryzykujecie, biorąc ślub? Czy rodząc dziecko nie ryzykujecie? Czy idąc na uczelnię nie ryzykujecie? Czy przychodząc do świętej Anny w niedzielę nie ryzykujecie? No każdy się może poślizgnąć, no. Albo się przeziębić w chłodnym kościele. Wszystko to jest ryzyko. Ale w takim ryzyku wzrastamy. I to jest piękne i to nas czyni pięknymi. Pamiętajmy o tym, kiedy klękniemy do modlitwy błagalnej. Pamiętajmy o tym, kiedy klękniemy do modlitwy, by prosić o coś Pana Boga, żeby coś w naszym życiu pozmieniał. Pamiętajcie, że to mocą Jego my się mamy zmieniać. I pamiętajcie, nigdy Bóg cierpienia na nas nie zsyła. Pod żadną postacią. Ono po prostu w świecie jest. To jest poligon doświadczalny. Ono po prostu w świecie jest. I jeśli się z tym zgodzimy i przyjmiemy tą Bożą wizję, koncepcję, dostąpimy tego chodzenia po wodzie, przemiany wody w wino, już w nowej naturze, w domu Ojca Niebieskiego. Amen. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych. Stańmy przed Bogiem, który jest miłością i pragnie dla nas dobra we wszystkich wymiarach, duchowym, fizycznym, psychicznym. I przedstawmy Mu prośby, które nie tyle mają zmienić wolę Bożą, co nasze serca napełnić ufnością w to, że z Jego pomocą damy radę przejść przez wszystko. Módlmy się za Kościół Święty, aby odczytywał wolę Bożą i realizował ją w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich ludzi, którzy wokół siebie mają ludzi starszych, chorych, cierpiących ze względu na obecne mrozy. Niech przyjdą im z pomocą. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkie służby specjalne, straż, policję, wojsko, tych wszystkich, którzy pomagają właśnie ludziom w sytuacjach krytycznych, jakichś klęsk żywiołowych, aby gdy taki czas przyjdzie, a pewnie przyjdzie tu i ówdzie prędzej czy później, by byli gotowi, zwarci i skuteczni w swoim działaniu. Ciebie prosimy. Każdy z nas ma jakąś sprawę, w której nie domaga, z którą sobie nie radzi. Jesteśmy nieraz może i gdzieś podświadomie zdenerwowani na Pana Boga, że nam nie błogosławi. Poprośmy, by nam dodał sił, pomógł spojrzeć na problem z innej strony, dostrzec nadzieję w rozwiązaniu tej sprawy. Ciebie prosimy i za nas tu zgromadzonych, aby o nas można było powiedzieć: wszyscy Cię, Boże, szukają. Szukają Twojej woli, Twojej mądrości, Twojego zrozumienia świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj.